Zapraszamy Państwa na naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Na początku prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski, o to, abyśmy to spotkanie ze żywym Słowem dobrze przeżyli. Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj bardzo serdecznie witamy w Radiu Maryja księdza profesora doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka, moderatora dzieła biblijnego w Legnicy, kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I już zapraszamy na nasze spotkanie ze Słowem Bożym.
W najbliższą niedzielę usłyszymy, w szóstą niedzielę wielkanocną roku A, usłyszymy następujące czytania. Pierwsze czytanie wzięte z Dziejów Apostolskich, rozdział 8, wersety od 5 do 8 i od 14 do 17. fragmenty w psalmie responsoryjnym, psalmu 66. Drugie czytanie wzięte z pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 3, wersety od 15 do 18. Werset przed Ewangelią: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, oczywiście ze śpiewem Alleluja. I fragment Ewangelii z rozdziału 14, wersety Ewangelii świętego Jana, wersety od 15 do 21. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa do wspólnej refleksji, medytacji nad Słowem, które Bóg do nas kieruje. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Filip przybył do miasta Samarii i ogłosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy więc apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Działalność misyjna pierwotnego Kościoła zostaje ukierunkowana na Samarię, którą odwiedził sam Jezus. Czytaliśmy o tym obszernie w 4 rozdziale Ewangelii Jana. Jako pierwszy orędzie dobrej nowiny ogłasza tam Filip. Znalazło ono przyjęcie natychmiastowe i radosne, jak słyszeliśmy. Po tej pierwszej fazie następuje druga, dokonana przez świadków powołanych przez Zmartwychwstałego. Ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, mogą teraz wylać go na wierzących. Dwoma osobami, które zostały oficjalnie skierowane do tej posługi, są Piotr i Jan. To oni ogłaszają tym, którzy zostali ochrzczeni przez Filipa, dar Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Ten gest był bardzo często widziany przez tradycję kościelną jako ryt sakramentu bierzmowania. W Dziejach Apostolskich jednak jest zesłaniem Ducha Świętego, które sugeruje założenie wspólnoty Kościoła w Samarii. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, Pana Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Cierpienie Kościoła, pisze Piotr, jest paralelne, podobne do cierpienia Chrystusa. Nie jest ono skutkiem wypełnienia się mściwych wyroków nieubłaganego Boga, czy konsekwencją po prostu śmierci. Jego owocem jest natomiast, jak czytamy w kolejnych wersetach, nadzieja i dobro. Tak jak cierpienie Chrystusa dopełniło zwycięstwa nad grzechem, niesprawiedliwością i stało się darem powrotu do Boga oraz życia w duchu. Dzieło paschalne Chrystusa jest tym samym, które Kościół musi realizować z odwagą uniwersalnego świadectwa, jak czytamy w 15 wersecie, wobec każdego. Ma być realizowane bez przemocy, z łagodnością, z otwartością i tolerancją. W bojaźni Bożej, z prostotą, zachowując czyste sumienie i błyskotliwie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia. Ma być również realizowane z bezgraniczną hojnością, nawet cierpieć wtedy, kiedy się dobrze czyni. Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Usłyszeliśmy pierwszą z pięciu obietnic Ducha Świętego zawartych w Ewangelii według świętego Jana. Zadanie, które czeka rodzący się Kościół, jest realizowane przez obecność Ducha Świętego, który kontynuuje bliską obecność i objawianie się Chrystusa. Duch Święty jest nazwany greckim pojęciem paraklet, wziętym ze słownictwa sądowniczego. Święty Jan widzi dzieło Jezusa i dzieło Kościoła jako wielką debatę sądowniczą, proces. Ma on jako wynik, w powierzchownej wymowie wydarzeń, zwycięstwo grzesznego świata nad Chrystusem, jak i nad Kościołem. Jednak w wymowie nadprzyrodzonej śmierć na krzyżu Chrystusa i Kościoła niesie ze sobą źródło ich zwycięstwa nad złem i zbawienie, które oni zaniosą światu. W tym gwałtownym procesie, debacie sądowej Kościoła, ten nie jest sam. Ma u swego boku adwokata, obrońcę, parakleta, Ducha Świętego, który skieruje swoje zarzuty przeciwko światu i który będzie pocieszycielem wspólnoty, dając jej tę samą moc, którą otrzymał od Boga.
Nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Jest z nami w studiu ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. A dzisiaj rozważamy Słowo Boże z szóstej niedzieli wielkanocnej roku A. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział od 5 do 8 i 14 do 17 wersety. Następnie drugie czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, 3 rozdział, wersety od 15 do 18 oraz Ewangelia według świętego Jana, 14 rozdział, wersety od 15 do 21. Zapraszamy również do włączenia się do pytań, do rozważań nad usłyszanym Słowem Bożym, do tego, co związane z tym naszym obcowaniem ze Słowem Bożym, które jest ciągle żywe i prawdziwe. Zapraszam do telefonów. Przypominam również nasze numery do naszego studia, do Torunia. Nasze numery 56 655 23 55 to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, numery bezpłatne 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. To nasze numery telefonów. Już mamy pierwszy telefon. Prosimy bardzo, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria Teresa.
Witam.
Z północy Polski. Mnie poruszyły słowa, jeśli kto przestrzega moich przykazań, jest umiłowany przez Jezusa, a ponieważ Ojciec z Jezusem jest jedno, także jestem umiłowana przez Boga. No, jeśli chodzi o mnie, to ja pochodzę z rodziny religijnej, z tym, że chodziłam do kościoła oczywiście tradycyjnie, a szczęścia i w ogóle i życia szukałam tam, gdzie Boga nie było. W radiestezji, bioenergoterapii. Po prostu zaplątałam się całkowicie. Ale gdzieś od ponad 20 lat jestem już pod skrzydłami kościoła. I to i świeckich, i duchownych, i biskupów, i po prostu no, uważałam, że w tej chwili to spotkam się z serdecznością, życzliwością, wsparciem i po prostu otworzyłam się przed tymi ludźmi całkowicie. Spotykałam się, łączyłam się. No po prostu myślałam, że jakoś uda mi się odejść, że wyjdę z tego zagubienia. No niestety do dzisiaj nadal trwam w tym wszystkim, co było przed 20 laty. Wręcz zostałam, powiedziałabym, że wręcz zostałam wykorzystana, moja nieświadomość została wykorzystana przez świadomych ludzi. No byłam osaczana, monitorowana, dręczona, także jestem, po prostu nie jestem w stanie się pozbierać. I chciałabym tak po prostu publicznie prosić Jezusa, żeby jakoś oczyścił moje serce. Żeby wlał w moje serce moc, pokój i miłość, żebym ja umiała po prostu na nowo jakoś kochać i być kochana. I bo, ponieważ życie bez Jezusa jest zupełnie bez sensu. Chciałabym po prostu żyć w świetle Chrystusa i mieć sprawy nie tylko swoje na względzie, ale również innych.
Dziękujemy Pani Mario za ten telefon. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie.
Tak jest. Ja myślę, że Pani Maria już sama podała właściwą drogę działania, wspominając o przykazaniach. No właśnie, jeżeli człowiek zagubi się gdzieś na tej takiej drodze życia przykazaniami Chrystusa, przykazaniami Boga, przykazaniami miłości, które przypomniał Chrystus ze szczególną mocą, to siłą rzeczy będzie szukał zawsze swojej drogi szczęścia. Jak widać z tego świadectwa Pani Marii, ta droga jest złudna, ta droga nie prowadzi do niczego, ta droga prowadzi na manowce, a wracając właśnie na tę drogę życia przykazaniami, można odnaleźć radość, można odnaleźć szczęście i można być naprawdę człowiekiem w pełni napełnionym Duchem Świętym.
Odbierzmy kolejny telefon. Ja zachęcam Państwa do rozważania. Ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj w studiu jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, a rozważamy Słowo Boże z szóstej niedzieli tej roku A, którą mamy. Póki co nie mamy telefonów, więc pozostajemy w naszym rozmyślaniu na Słowem Bożym.
No właśnie, ja bardzo zachęcałbym Państwa do tego, żeby podzielić się swoją refleksją nad tymi czytaniami. Ja muszę powiedzieć, że to, co mnie szczególnie uderza w tym bogactwie janowego przedstawiania Ducha Świętego, to jest to, ten kłopot, z którym tak naprawdę mieli ogromną trudność tłumacze Ewangelii Świętego Jana. Widać to na przykładzie Biblii Tysiąclecia, jak próbowano znaleźć ten właściwy termin, którym jest opisywany Duch Święty. I ja myślę, że właśnie to bogactwo znaczenia greckiego pojęcia paraklet, że to jest pojęcie sądownicze, w którym pozornie świat zwycięża nad Chrystusem, nad Kościołem, a w rzeczywistości, w tej najpełniejszej głębi nadprzyrodzonej, śmierć Chrystusa na krzyżu niesie dla Kościoła zwycięstwo, jest zwycięstwem nad złem. Nawet jeżeli my w życiu codziennym doświadczamy ciągle tego takiego przygniecenia przez zło, rozdarcia przez zło w naszym życiu, to jednak wciąż w tym procesie sądowym z otaczającym nas światem mamy adwokata, mamy obrońcę, mamy parakleta, mamy pocieszyciela, bo mamy Ducha Świętego. To jest dla mnie chyba największa radość i największe szczęście, które sam mogę przeżywać i którym z Państwem mogę się również dzielić. Zapraszam do refleksji i medytacji.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Amen.
Tak, usłyszałem, trochę jestem już po pracy, więc powiem, nie ma telefonu, więc mówię, zadzwonię. Jest okazja. Józef mam na imię i właśnie jestem trochę w Piśmie zagłębiony, Piśmie Świętym, i Pismo Święte zrobiło bardzo dużo u mnie w moim życiu. Słowo Boże jest naprawdę przeze mnie, bardzo było odczuwane i to było konkretnie 2005 rok. Niesamowite rzeczy się ze mną działy, ale tutaj dużo mówić właśnie, ale powiem o tych przykazaniach, co mnie bardzo nurtuje. A dlatego, że po prostu znam 10 przykazań Bożych i ten wykonany taki przez Kościół, zlikwidacja jednego z przykazań, po prostu mnie bardzo nurtuje, dlatego że Jezus mówi wyraźnie, że nie przyszedł zmienić prawa, tylko po prostu je wypełnić. I nauka Jezusa jest zawsze zgodna z nauką Boga. Nie było zmiany w ogóle przez Jezusa niczego. Poza tym w pewien sposób dzwoniłem już do radia, omawiając ten temat i powiem teraz krótko, no przecież wiadomo, że Maria Magdalena nie poznała Jezusa. Jezus się zmienia, Jezus po prostu zmienia jak gdyby postać ludzką. On po prostu jest, co trochę jest inny. My nie możemy patrzeć na Jezusa tylko na przykład, że jest takim jak według siostry Faustyny, tylko po prostu, tak jak Jezus mówi, na sądzie wyraźnie, że komu daliście szklankę wody, komu daliście, wy odwieźliście go w więzieniu i tak dalej.
Dobrze, panie Józefie, ale o co chodzi konkretnie?
Chodzi o to, że po prostu wizerunek tutaj Jezusa, jakikolwiek wizerunek po prostu nie ma sensu.
A to pan tak twierdzi.
Na słowo i na jego moc.
Dobrze, czyli to jest pana twierdzenie. Dziękujemy za pana twierdzenie.
Rzeczywiście, pan Józef nawiązuje do tego przykazania niewykonywania wizerunku, żadnego wizerunku, które rzeczywiście nie pojawia się wśród 10 przykazań, a to po prostu dlatego, że Boga Starego Testamentu nikt nigdy nie widział. Z Bogiem tylko Mojżesz rozmawiał, a i to ta rozmowa wywoływała konieczność zasłonięcia twarzy, bo twarz Mojżesza tak promieniała. Natomiast Jezusa Chrystusa byli tacy, którzy widzieli i to ich było dość dużo, byśmy tak
czyli
mogli
Bóg
powiedzieć.
Objawił się w Chrystusie.
No oczywiście.
Oglądaliśmy Jego postać, na
oczywiście.
To patrzyły nasze oczy,
oczywiście.
Jak Jan pisze.
Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że widzieli uczniowie Jezusa. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego Go nie poznali. Ja przyznam, że w początkach swojego studiowania Pisma Świętego to też był dla mnie była pewna trudność. Jak to jest możliwe, że człowiek, którego słuchałem przez 3 lata, codziennie oglądałem Jego twarz, ja byłem w stanie ją odtworzyć w pamięci i ja po zmartwychwstaniu Go nie poznaję. Widocznie to ciało było zupełnie inne.
Ciało uwielbione, jak nam
ciało
mówi.
Ciało uwielbione, zgadza się. I tu jest chyba przyczyna tego, że że uczniowie nie rozpoznali, ani Magdalena, ani Maria Magdalena nie rozpoznała, ani uczniowie nie rozpoznali Pana, myśleli, że to ona myślała, że to ogrodnik. Oni z kolei myśleli, że to jakaś zjawa, nie wiedzieli, kto to jest. Dlatego, że to było ciało uwielbione. Ono było rzeczywiście ciałem Chrystusa, ale w naszych kategoriach fizykalnych chyba zupełnie nieosiągalne i niezrozumiałe.
Ale gdy Chrystus odzywa się do Marii, od razu go po głosie rozpoznaje, prawda?
Rozpoznaje go.
Czyli chociaż to ciało uwielbione, które Chrystus posiada, to jeden zwrot, jakby Maria wtedy rozpoznaje swojego Pana, rabuni, nauczycielu.
No właśnie, dlatego, że została zawołana po imieniu i proszę zobaczyć, że to jest tak głębokie znaczenie tego zwrotu, bo w tym jednym zwrocie zawołanie osoby po imieniu to jest przywrócenie jej tej godności, która została utracona przez grzech pierworodny, przez grzech pierwszych rodziców, dziedziczona w grzechu pierworodnym, i wyniesienie człowieka do poziomu dziecka Bożego, czyli rzeczywistość absolutnie nowego stworzenia, i w tym momencie stworzenie rozpoznaje swojego Boga, kiedy on je woła po imieniu.
Tu Pan Józef jeszcze mówił, że postać się zmienia, ale co ciekawe, jeśli logicznie spojrzymy na całe Pismo Święte, to ten pierwszy moment, kiedy uczniowie nie rozpoznają, natomiast później przez 40 dni wiemy, że Jezus objawia się apostołom i innym braciom i już nie mają problemu z jego rozpoznaniem, więc...
Bo ich oczy przestały być na uwięzi, prawda? Te oczy ograniczone wartościowaniem ludzkim, tymi nadziejami ludzkimi, a myśmy myśleli, że to on miał przywrócić Królestwo Izraela. Te wszystkie ludzkie względy poszły w zapomnienie, bo zaczęło się działanie Ducha Świętego i wtedy pod działaniem Ducha Świętego my rozpoznajemy Chrystusa jako naszego Mistrza, Pana, Zbawiciela.
Odbierzmy telefon, prosimy bardzo, halo. Szczęść Boże, prosimy tylko wyłączyć radio albo przejść do innego pomieszczenia i jesteśmy już na antenie, prosimy. Jak ma Pani na imię?
Szczęść Boże, Maria dzwoni. Ja może nie wprost odniosę się do czytań, ale chciałam nawiązać do rozmowy pierwszej Pani, która dzwoniła. Chciałam jakby może jej powiedzieć, albo osobom, które znajdowały się w podobnych sytuacjach. Ja przez to wszystko przechodziłam również jakieś wiele lat temu. Chciałam tylko podpowiedzieć, że ja korzystałam, bo w tej chwili jest zdecydowanie lepiej. Można powiedzieć, że właściwie te konsekwencje już występują w stopniu bardzo minimalnym. W skrócie tylko chciałam powiedzieć, że korzystałam z modlitwy o uwolnienie u kapłanów oczywiście. Regularnie uczestniczyłam w mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie, które odprawiają egzorcyści. Poza tym podpowiedział mi mój spowiednik taką praktykę, że ja się osobiście przed Najświętszym Sakramentem wiele razy wyrzekałam przed Jezusem tego wszystkiego, tych wszystkich praktyk okultyzmu, magii, tego wszystkiego, w co tam gdzieś tam kiedyś weszłam. A poza tym, no oczywiście życie sakramentalne, czyli codzienna msza święta, bardzo częsta spowiedź, modlitwa osobista. Myślę, że budowanie relacji z Bogiem i takie bycie z Nim w kontakcie, korzystając również ze środków, które daje Kościół. To co mówiłam, te msze święte z modlitwą o egzorcyzm, z egzorcyzmami, to znaczy msze święte odprawiane z modlitwami właśnie przez egzorcystów odprawiane. No i myślę, że duże znaczenie też ma takie osobiste właśnie to, co mówiłam, wyrzekanie się przed Panem Jezusem, że ja tego nie chcę, ja chcę to zostawić, wyrzekam się, nie chcę mieć z tym wspólnego. Myślę, że to wszystko razem, to trwało kilkanaście lat, ale myślę, że wszystko razem dzięki łasce Bożej przyniosło efekty takie, że no w tej chwili nie odczuwam tych konsekwencji, które były, i tylko tyle chcę.
Dziękujemy Pani Mario, pozdrawiam.
Tak jest, właśnie nie przez przypadek Pani Mario, jedna i druga Pani Mario w Kościele w tych ważnych momentach, kiedy Kościół przeżywa te najważniejsze momenty swojej wiary, jak choćby Wigilia Paschalna, jest właśnie to publiczne wyrzeczenie się zła i publiczne wyznanie wiary na nowo. I ono jest obecne w sakramencie Chrztu Świętego, ono jest również obecne w innych sakramentach. No właśnie, tu dziękuję za tą piękną refleksję, piękne wskazówki, które Pani Maria dała, bo one są rzeczywiście głęboko zakorzenione i w wierze, i w tradycji Kościoła.
Mamy telefon, dopiero teraz się słyszymy. Halo, dopiero teraz się słyszymy. W tym momencie, prosimy bardzo.
Już można mówić?
Tak, w tym momencie jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ja telefonuję z Mazowsza.
Witamy, na wieki wieków.
Chciałabym poruszyć taką sprawę. Przede wszystkim, no może nie przede wszystkim, żeby rozmowy były krótsze. Penitentów, którzy telefonują, to bym bardzo chciała, a jeszcze bym bardzo chciała, żeby uroczy księża pomówili na temat, może dłuższy niż dzisiaj będzie, bo pewnie nie na temat powiem, żeby powiedzieć coś o dewocji. Jest tego takie multum, że ja normalnie nie mogę tego przyjąć. I tyle chciałam powiedzieć i bardzo proszę w przyszłości ewentualnie jako podjąć taki temat, jeżeli można prosić.
Dziękujemy za sugestie, pozdrawiamy, na wieki wieków, amen.
Może rzeczywiście ważny temat. Ja tylko proszę drogich Państwa, słuchaczy Radia Maryja, przypomnieć, że my zatrzymujemy się nad medytacją słowa i próbujemy znaleźć myśli przewodne w tym słowie, którego będziemy słuchali w najbliższą niedzielę. Chcemy również podzielić się osobistą medytacją nad tym słowem. Stąd właśnie takie ukierunkowanie tematyczne, a nie inne.
Jeśli chodzi o dewocję, to myślę, że różne te elementy czy pewne nasze słabości, to czas na katechezy, kiedy mamy z samego rana, oczywiście idziemy rytmem naszego katechizmu Kościoła katolickiego, ale tam też odnajdujemy, myślę, też w wielu innych momentach. Natomiast tak jak ksiądz profesor mówi, dzisiaj chcemy się spotkać ze Słowem, bo tak jak no, mówiliśmy przed chwilą, pani mówiła o tym życiu sakramentalnym, które jest bardzo ważne, tak samo nie możemy zapominać, że to wszystko też jest w żywym Słowie Boga, spotykamy się. To jest też nasze umocnienie. Bez Słowa nie możemy żyć.
I rzeczywiście mówiąc na temat dewocji jako pobożności, bo tak by chyba było, należało prawidłowo przetłumaczyć to określenie, no to fundamentem jest Słowo Boże.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
No to fundamentem jest Słowo Boże.
Czy słyszymy się?
Tak, czy już możemy mówić?
Tak, już możemy mówić, proszę bardzo.
Mówi Zofia.
Witam pani Zofio.
Ja chciałam księdza profesora prosić o przybliżenie pojęcia Duch Święty Pocieszyciel. Pocieszyciel. W jakim zakresie można otrzymać pocieszenie od Ducha Świętego? Czy tylko w sprawach wiary, czy również w sprawach życiowych? To jest w pracy, na studiach, w domu. I chciałam zapytać także, jak odróżnić działanie Ducha Świętego od działania złego ducha.
Dziękujemy pani Zofio za te...
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam za te dwa pytania.
No właśnie, pytania trudne tak naprawdę, dlatego że mówiąc na temat Ducha Świętego Pocieszyciela, oddajemy nie tyle sam gest takiego przywrócenia komuś radości, ale nawiązujemy do funkcji, jaką wypełnia Duch Święty wobec Kościoła jako takiego, jako wspólnoty i wobec poszczególnych jego członków. On jest obrońcą, on jest tym parakletos, czyli umacniającym, pocieszającym, tym, który staje się obrońcą człowieka w tych sytuacjach, kiedy on nie odnajduje w sobie wystarczającej mądrości, roztropności, słów, którymi miałby bronić. Kiedy staniecie zaprowadzą was przed sądy, nie bójcie się, co ani jak macie mówić, bo Duch Święty wam podpowie, co i jak macie mówić. To właśnie chodzi o to działanie Ducha Świętego. Jak rozpoznać działanie Ducha Świętego od działania złych duchów? Po owocach. To jest chyba najbardziej widoczny znak, który świadczy o tym, że jest to rzeczywiście działanie Ducha Świętego. No i Bóg nigdy nie może działać przeciw samemu sobie. Więc jeśli zły duch wypowiada słowa, czyni gesty, czy nakazuje działanie przeciwne Bogu, przeciwne Kościołowi, przeciwne Słowu Bożemu, to nie jest Duch Święty, to jest zły duch.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Radio Maryja.
Teraz i zawsze. Witamy, prosimy.
Chciałby się połączyć z anteną?
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówi Jan z Warszawy.
Witamy Panie.
Chciałbym powitać księdza prowadzącego i szanownego gościa. Ja mam takie pytanie dotyczące właśnie Ducha Świętego. Właśnie dotyczące Ducha Świętego w tym ujęciu ruchów charyzmatycznych, które dzisiaj są w Kościele katolickim bardzo rozpowszechnione i można by powiedzieć, że rosną w siłę. I chciałbym zadać takie pytanie z pozycji takiego, no, szczerze powiedziawszy, laika. Z jednej strony, z drugiej strony chciałbym dać świadectwo. Może zacznę od świadectwa. Moim świadectwem jest to, że czasami czytając Słowo Boże, doznaję takiego oświecenia, jeżeli chodzi o Ewangelię, szczególnie jeśli chodzi o Nowy Testament, którego, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, skąd to oświecenie przyszło i skąd przyszły te natchnienia i skąd przyszło to rozumienie po prostu słów Pana Jezusa albo słów apostołów czy ewangelistów. I to jest moje takie niesamowite wrażenie, jeśli chodzi o to. Mam wrażenie, że po prostu właśnie autentycznie ten Duch Święty, o którym mówił Pan Jezus, który was wszystkiego nauczy, że ten Duch Święty autentycznie wtedy działa i to jest niesamowite. To jest niesamowite, to się oczywiście przydaje, no, jeśli ktoś jest głosicielem Słowa Bożego, katechetą, jakimś świeckim ewangelistą, to się oczywiście przydaje na zewnątrz, ale bardzo się przydaje osobiście. Natomiast wracając do pierwszej sprawy, jeśli chodzi o ruchy charyzmatyczne, odmowy w Duchu Świętym i tak dalej, chciałbym się spytać szanownego gościa o taką sprawę, na ile rzeczy, które są uznawane za jakieś objawy mocy Ducha Świętego, no może nie będę wchodził w szczegóły, ale no takie pewne są objawy fizyczne, które się często objawiają na takich spotkaniach. Na ile my możemy traktować się biblijnie i zgodnie z tradycją Kościoła, a na ile jest to przedmiotem dyskusji, może być to przedmiotem dyskusji. Chodzi mi tu szczególnie o takie bardzo widoczne, zewnętrzne szczegóły.
Tak, tak, rozumiem.
Tak, więc
bez wnikania w szczegóły rozumiem, Panie Janie, o co
tak, więc serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Dziękuję za to pytanie, bo jest to pytanie rzeczywiście takie ważne przy uaktualnieniu Słowa Bożego w naszym życiu. Myślę, drodzy radiosłuchacze, że warto w takich momentach, kiedy mamy wątpliwości, czy coś jest rzeczywiście darem Ducha Świętego, spojrzeć na nauczanie Nowego Testamentu. Przede wszystkim myślę Święty Paweł, rozdział 12, pierwszego listu do Koryntian, gdzie on Koryntianom wykłada krok po kroku naukę o charyzmatach. Przede wszystkim definicja charyzmatu jest taka, że jest to nie tylko szczególny dar, ale dar dla dobra wspólnoty, który ma służyć budowaniu wspólnoty. Jeśli jakiś dar nie jest darem służącym budowaniu wspólnoty, to nie jest charyzmat. To nie jest dar Ducha Świętego. I wtedy należałoby, jeśli otrzymuje się taki dar, to Święty Paweł podpowiada, nie można się bać poddania się pod weryfikację Kościoła, ocenę całej wspólnoty, nie tylko wybranej grupy. I wtedy cała wspólnota, zatrzymując się nad tym darem, będzie go oceniała. Myślę, że to jest też pewien warunek trwania w Kościele, właśnie ten brak lęku przed poddaniem się pod weryfikację. Ja, otrzymując dar, nie boję się tego, by inni ocenili, na ile to jest rzeczywiście dar Boży, a na ile to jest tylko moje przekonanie o tym.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Na wieki wieków. Amen.
Tadeusz z Wałbrzycha. Chcę nawiązać do wypowiedzi Pana Józefa, który odniósł się do tego, co Pan Jezus powiedział o przestrzeganiu przykazań. W tym co sprawa dotyczy właśnie, pan Józef zahaczył co do tego przykazania, które no nie jest dzisiaj w katechizmie po prostu kontynuowane. No, jest tu pewna nieuczciwość swego rodzaju, dlatego że skoro to nie jest kontynuowane, to moim zdaniem powinno być podawanych, że jest 9 przykazań, a że zrobiono coś takiego, że podzielono pewne treści i wysupłano z tego 10 przykazanie, no to uważam to za nieuczciwość. Ale jeżeli chodzi o treść Nowego Testamentu, to co do przykazań Pana Jezusa, które nauki Pana Jezusa, którą Pan Jezus podawał, w Ewangelii według Jana, w 4 rozdziale w rozmowie z Samarytanką, Pan Jezus wskazał na sposób oddawania czci właśnie, że w duchu i w prawdzie, że Bóg właśnie takich czcicieli chce mieć. A inne treści Nowego Testamentu wskazują na to, że co do widzenia Pana Jezusa, drugi list do Koryntian podaje w 5 rozdziale, a wiersz 16 zacytuję. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. A więc jest to wyraźne tutaj wskazanie, żeby nie według wyglądu cielesnego sprawa się miała, bo chociażby w tym czytaniu, które było z Dziejów Apostolskich, gdzie Filip dotarł do Samarii i on głosił Chrystusa. Tyle, że proszę zauważyć, iż polecenie Pana Jezusa co do głoszenia, to co z Ewangelii według Marka, co do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, to właśnie, no by można powiedzieć, jest pewnym synonimem, by tak powiedzieć, głoszenie Chrystusa, a głoszenie Ewangelii, czyli tej dobrej nowiny o zbawieniu z łaski. I ta sprawa dotycząca właśnie pewnego zwracania się ku rzeczom wytworzonym rękoma ludzkimi, Nowy Testament to określa w pewien sposób. Proszę zauważyć na jeden wiersz z 1 listu do Koryntian, otóż jest powiedziane tak. Drugi wiersz z 12 rozdziału 1 listu do Koryntian. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. A więc ta przypadłość, by tak powiedzieć, po prostu zwracania się ku oddawaniu czci rzeczom wytworzonym, no jest to po prostu pogańska pewna sprawa, skoro Słowo Boże tak to oddaje.
Dobrze, rozumiemy, Panie Tadeuszu, pytanie.
Dziękujemy.
A tak mam pytanie z ciekawości. Pan należy do wspólnoty Kościoła katolickiego?
Proszę księdza, odpowiem na księdza pytanie. To właśnie ten ta sprawa z 10 przykazaniem, powiem księdzu, była dla mnie bardzo dużą po prostu taką rzeczą, którą przeżyłem, że jak człowiek ważył się podnieść rękę na przykazanie Boże, że po prostu je tak sobie...
Aha. No, czyli nie należy tak panu, czy należy?
By tak powiedzieć, wykreślił.
Nie dowiemy się. Dziękuję, pozdrawiam pana. Wróćmy do... A to tak tylko z ciekawości.
Ja myślę, że tutaj właściwie najważniejsze pytanie dotyczy treści Ewangelii, bo polecenie rzeczywiście z Ewangelii świętego Marka dotyczy głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Natomiast rzeczywiście dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że Filip głosił Chrystusa. Ja myślę, że to wszystko są swego rodzaju skróty myślowe, żeby nie przedstawiać od razu w pierwszym zdaniu treści tej Ewangelii, bo treść tej Ewangelii jest przekazywana w nauczaniu. A co jest treścią Ewangelii? Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I oczywiście zbawcze skutki tego dzieła, którego Chrystus dokonał. To zresztą nauczanie świętego Pawła we wszystkich listach, on się koncentruje właściwie tylko na tych dwóch pojęciach. Krzyż i zmartwychwstanie.
Dziękujemy za odpowiedź. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja do...
Już jesteśmy na antenie. Prosimy. Pana imię.
Z tej strony mówi Romuald. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Prosimy.
Ja jeszcze w nawiązaniu do tych świadectw, tych pań, obydwu Marii, żeby może ci, którzy słyszeli, żeby przekazali swoim tym, którzy nie słyszeli, a zwłaszcza młodzieży, jako przestrogę tych okoliczności właśnie, które się łączą z tymi okultystycznymi, o których te panie mówiły. Także nieraz to dochodzi początkowo do jakiejś zabawy, a później mogą być właśnie skutki takie tragiczne, że przez wiele, wiele lat ktoś męczy się i niejako w duchu pokutuje. A jeszcze tak w nawiązaniu, to właśnie jest taka piękna modlitwa do świętego Michała Archanioła, która jest też w pewnym sensie egzorcyzmem i można temu codziennie odmawiać. Ale ja mam problem, proszę czcigodnego księdza profesora, taki, który we mnie budzi niepokój i wręcz odczuwam taki wewnętrzny nie tylko sprzeciw, ale i współczucie, kiedy w modlitwie pańskiej używa się określenia wbrew temu, co Jezus Chrystus nauczał. W 5 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus Chrystus, kiedy nauczał modlitwy pańskiej, to jest powiedziane: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, podczas gdy miliony ludzi, modląc się, zwracając się do miłosiernego Ojca, mówi: nie budź nas na pokuszenie. A więc,
panie Romualdzie, dziękujemy za pytanie.
Nikt się nie odważy podejrzewać, żeby go wodził na pokuszenie, a tymczasem wielokrotnie, po kilka razy dziennie: nie wódź nas na pokuszenie, nie wódź nas na pokuszenie.
Panie Romualdzie, dziękuję. Pan już kiedyś to pytanie zadawał na antenie Radia Maryja i pamiętam bardzo dobrze, doskonale. No właśnie, księże profesorze.
Jest to podyktowane pewną tradycją tłumaczenia tej modlitwy przez wieki. Ja myślę, że to w wielu okolicznościach jest wyjaśniane przez kapłanów w czasie homilii, znaczenie tych zwrotów, wiele również innych takich trudnych zwrotów, które gdzieś w tłumaczeniach różnych wcześniejszych, sięgając aż do tłumaczenia księdza Wójka, czy jeszcze wcześniejszych, no w jakimś sensie w cudzysłowie pokutują w tym języku używanym na co dzień, ale myślę, że w sumie nie tyle chodzi o jakieś rewolucyjne wywracanie do góry nogami tekstów, ile o wyjaśnianie tych tekstów. I ja myślę, że właśnie ta okazja, przy której my tutaj jesteśmy, przy mikrofonie, przy medytacji nad Słowem na niedzielę, jest naprawdę świetną okazją do tego, żebyśmy się podzielili w sposób taki pozytywny działaniem Słowa Bożego. Nie tylko próbowali znaleźć jakąś nieprawidłowość w tłumaczeniu, bo ja takich nieprawidłowości znalazłem tysiące, a jednak staram się z Państwem dzielić swoją wiarą, swoim przylgnięciem do Słowa i swoją medytacją nad Słowem, a tu nie chodzi o szukanie błędu, tylko o dzielenie się działaniem Słowa.
To też czynimy, księże profesorze. Wiemy dobrze, każdy, kto studiował Pismo Święte, teologię, że przekład jest o tyle natchniony, o ile jest zgodny,
wierny
oryginałowi. Tak, a to nam do dzisiaj sprawia trudność, bo niektóre zwroty, prawda? Mała Tereska mówiła, że najlepiej, ona mówi: nauczę się Słowa Bożego takim, jak mówił Pan Jezus, bo będę rozumiała. No ale nie każdy z nas może się nauczyć.
No to jest prawda rzeczywiście. No dzisiaj w Ewangelii mieliśmy przykład tego parakleta, który na różne sposoby próbował być przekładany, a w końcu w 5 wydaniu Biblii Tysiąclecia po prostu został paraklet. Uważamy, że lepiej jest wyjaśnić to pojęcie w ramach homilii, katechezy, niż po prostu zniekształcić je takim czy innym tłumaczeniem. A inna sprawa, proszę Państwa, podzielę się taką ciekawą refleksją. Spotkałem przed laty, już nieżyjącą teraz, panią profesor Świderkówną, która powiedziała wtedy w wykładzie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: proszę księży, proszę Państwa, odkąd pierwszy raz przeczytałam Nowy Testament w języku greckim, to już nie potrafię inaczej. Życzyłbym wszystkim tak, ale wiemy, że no nie wszyscy mogą, nie wszyscy potrafią.
No i po to mamy te spotkania ze Słowem Bożym.
My tu jesteśmy właśnie po to.
Żeby objaśniać. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Tu Daniela z Łodzi.
Witam Pani Danielo, prosimy.
Ja chciałam powiedzieć na temat tego: i nie zwróć nas na pokuszenie. Ale przecież ten Hiob też był dopuszczony pokuszenia od Pana Boga, więc dlatego to może się tak przełożyło.
Rozumiemy. Dziękuję pani Daniela za telefon, za refleksję. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie.
No właśnie, nie chciałbym wchodzić w ten temat, bo to tak naprawdę nie jest temat tego słowa, które słyszymy. Ale rzeczywiście, no tu trzeba by było głębiej sięgnąć kwestii Boga jako stwórcy całego świata. Również tych duchów, które potem wypowiedziały mu wierność. Ale to już jest zupełnie odrębny temat.
To inny temat, który pewnie przy okazji rozważania Słowa Bożego przy innej niedzieli, on się pojawi, bo jest obecny w Słowie Bożym. Natomiast dzisiaj rozważamy czytania z szóstej niedzieli Wielkanocnej, rok A, z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział 5-8, 14-17, drugie czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, Apostoła 3 rozdział 15-18 i Ewangelia Janowa, 14 rozdział od 15-21. Takie wersety. Przypomnę, że naszym gościem w audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz profesor doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator działa biblijnego w Legnicy, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ania z Krasnego Stawu.
Witam pani Anno. Prosimy.
Chciałam się podzielić właśnie swoją refleksją na temat Słowa Bożego, szczególnie Ewangelii. Ewangelia wyraźnie mówi, że jeżeli będziemy przestrzegać przykazań Bożych, to wtedy Jezus Chrystus przyjdzie ze swoim Ojcem i będziemy mieszkać. Ja doświadczyłam tego osobiście na własnej skórze, bo kiedy zachorowałam właśnie na takie krwotoki jak ta ewangeliczna kobieta, że cierpiałam nie 12 lat, ale 5 lat, więc przyszłam ze szpitala i właśnie tak się strasznie źle czułam, bo straciłam bardzo dużo krwi, byłam nieprzytomna i w tej chorobie, to znaczy przyszłam i otworzyłam sobie Słowo Boże, mówię, Panie Boże, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? I właśnie to jakby Pan Jezus mi otworzył na psalmie 30 i tam wyraźnie było, że tylko na chwilę Bóg zamknął jakby na chwileczkę przede mną oblicze, nie? A mnie już ogarnęła trwoga. I cóż Bogu po zejściu krwi do grobu, prawda? Któż będzie mu psalmy śpiewał właśnie? I ja właśnie, bo bardzo uwielbiam śpiewać psalmy, i po tym słowie od razu poszłam do kościoła i na Eucharystii po prostu śpiewałam i czytam Słowo Boże. I także Duch Święty tak nas umacnia, że po prostu dostajemy takie piękne natchnienia. I ja na przykład modlę się też wierszami, nie? Może moje wiersze są jak modlitwy, pełne radości i takiego wewnętrznego spokoju. I właśnie uważam, że taka niezniszczalna szata w człowieku to jeżeli działa Duch Święty, ponieważ jest wtedy w takim człowieku wdzięk świeżości i pewność płynąca z siły spokoju. Wtedy nas nie przerażają żadne emocje, tylko wiem, co w danej chwili trzeba powiedzieć. I dla mnie głoszenie Słowa Bożego to jest niezwykłą rozkoszą. Słowo Boże bez lęku głoszę, dobrą nowinę pokornym zanoszę. Prawda otwiera serce na życie, które nigdy nie umiera. Właśnie przez to trzeba właśnie teraz ludziom głosić taką prawdą Bożą, która będzie ich podnosiła na duchu i będą wiedli życie szczęśliwe, prawdziwe i pełne Ducha Świętego. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, pani Anno, dziękujemy za telefon.
Dziękujemy za te refleksje. No właśnie, to jest doświadczenie, takie powiedziałbym apostolskie doświadczenie działania Ducha Świętego. Uczniowie też byli zalęknieni, wystraszeni tym, co się wydarzyło, dopóki nie spotkali Zmartwychwstałego i dopóki nie zostali napełnieni Duchem Świętym. Potem, cytując świętego Jana Pawła II, wszystko się zaczęło.
Księże profesorze, dzisiaj rozmawiamy. No, Duch Święty staje nam w tej Ewangelii jako ten, który jest pocieszycielem, ten, którego posyła Jezus swojemu Kościołowi, w którym działa w każdym z nas. Wiemy, że sakrament bierzmowania dopełnił sakramentu chrztu, a my jako kapłani również to niezatarte z nami Ducha Świętego na duszy przez sakrament święceń przyjęliśmy. Ale nieraz też takie padają pytania, no właśnie, Duch Święty, czy może przestać działać w człowieku? To jest może pytanie dość proste, ale myślę, że wielu z nas w różnych sytuacjach, szczególnie widzę rodziców, w różnych sytuacjach, kiedy dzieci wybierają różne drogi, pytają siebie, pytają nas, czy Pan Bóg no, nie działa w tym momencie, że człowiek odchodzi, czy Duch Święty przestał działać?
No właśnie, proszę Ojca, ja tutaj uśmiecham się, dlatego że przypomniało mi się porównanie, nie pamiętam którego z wielkich polskich teologów, który przyrównał Ducha Świętego do kotleta schabowego. Przepraszam, że tak frywolnie na falach Radia Maryja, ale coś w tym jest, proszę Państwa. Jeżeli, proszę radiosłuchaczy, jeżeli my rzeczywiście rozkoszujemy się tym smakiem Ducha Świętego i on jest świeżutki, jak kotlet schabowy i potrafimy się nim uradować i on rzeczywiście zaspokaja nasze pragnienie, to jak zamrozimy tego kotleta, to możemy sobie najwyżej głowę nim rozbić. On w ogóle nie wypełni swojej funkcji. My niestety przez działanie wolnej woli możemy zablokować w sobie wszystkie receptory, w których działa Duch Święty. Ale on nie przestanie w nas być.
Ta nasza percepcja jest ograniczona na działanie Boga.
Natomiast działanie Ducha Świętego i działanie Boga wciąż jest.
Permanentne, cały czas.
Cały czas on działa. Cały
Natomiast
czas
tu nasze ludzkie
nas.
Wybory, prawda, tak. sprawiają, że no my sami zamykamy się.
Na jak... jego działanie. To może być jedyny powód, dla którego nie będziemy widzieli
nie ma
owoców jego działania.
Myślę, że to jest tak, jak księże profesorze, jak zobrazować też to bardzo prosto. Człowiek odwraca się od Pana Boga, nie widzi już Jego oblicza, ale nie dlatego, że Bóg chce się schować, czy chce zostawić nas samych, ale tak naprawdę nasze oczy, te serca
są odwrócone
od oblicza Bożego, od prawda? I ta wolna wola, tak. która jest wielkim darem dla człowieka, jeżeli jest źle przeżywana, nie rozpozna miłości, tak. no może spowodować, że człowiek od Boga odchodzi. Dlatego tak ważna formacja i też nasze pochylanie się
tak, nad Słowem Bożym.
Czekamy na Państwa telefony jeszcze 19:16. Ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, a także kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dzisiaj rozważamy teksty szóstej niedzieli wielkanocnej, rok A. Numery telefonów do naszego studia, do włączenia się Polska Północna 56 655 23 55 dla Polski Południowej. Ten sam numer z końcówką 56. Mamy telefon, prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jan Zachodniopomorskiego. Ja powiem tak, ja nie jestem katolikiem. No i tak sobie myślę, że jeżeli za tym samym rozważaniem Pisma Świętego, za mszami, za modlitwą, nie idzie czyn nakierowany na bliźniego, podyktowany miłością, to to jest wszystko tylko psychoterapia, a nawet powiem ostrzej, to wszystko psu na budę warte. Dobranoc.
No, dziękuję, dobranoc.
Słusznie, oczywiście. Jeżeli za czytaniem Słowa Bożego nie idzie moje rozważanie Słowa Bożego, moja modlitwa, moje przylgnięcie do Pana Boga, a potem konsekwentnie zastosowanie tego w życiu, no to nie chcę powtórzyć tych mocniejszych słów Pana Jana, ale to jest prawda.
Pan Jezus w przykazaniach miłości streścił całe nauczanie, miłować Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem
tak.
i bliźniego swego jak siebie samego. Więc miłość przyjaciół, ale także Jezus podnosi to wyżej, także nieprzyjaciół, to są konkretne czyny, prawda, księże tak. profesorze? I...
Tak, zdecydowanie. To Słowo Boże musi przynosić owoce w konkretnym, codziennym życiu, bo w przeciwnym razie będzie to tylko pustosłowie, słowa rzucane na wiatr, które nie będą przynosiły żadnego owocu i żadnego skutku.
Czyli nawet, to też związane pewnie z wolą, naszą wolną wolą, ale też z jakimś sposób z egoizmem. Nawet, co paradoksalne, ktoś może powiedzieć, moje pochylanie się nad Słowem Bożym, moja modlitwa i moja Eucharystia, jeżeli mnie nie prowadzi do miłości drugiego człowieka, Jakub pisze, że jeżeli nie miłuję tego, którego widzimy, to
jakże już mogę miłować tego, którego nie widzę.
Więc to jest dla nas zadanie, że to Słowo Boże, no ono nas musi prowokować do zmiany.
Tak.
I ona jest konkretna, prawda? Nie możemy pozostać...
Zdecydowanie. Dlatego też jednym z takich ważnych elementów czytania Słowa Bożego w kluczu Lectio Divina jest praktyczne zastosowanie tego słowa w życiu. To jest konkretna rzecz, którą ja z tego słowa, którego słuchałem, medytowałem, rozważałem, modliłem się z nim, co konkretnie w życiu chce zmienić.
My, redemptoryści, mamy rozmyślanie metodą świętego Alfonsa, naszego założyciela. I podobnie jak w Lectio Divina, myślę, że to gdzieś święty Alfons opierał na tej praktyce również, konkretne postanowienie na konkretny dzień. Tak. Kiedy rano medytuję słowo, postanawiam sobie, ale nie coś, co będzie abstrakcyjne. Tak. Coś, co jest
będę
takie...
lepszy.
No będę lepszy, albo będę dzieci, będę grzeczny, ale właśnie.
W czym konkretnie? O czyli której godzinie i w jakiej sprawie?
Podejmujemy konkretny czyn, no i wieczorem, tękając przed Panem Bogiem, trzeba się rozliczyć, czy ja rzeczywiście odpowiedziałem na Twoje słowo, Panie Boże, czy to, co chciałem, to rzeczywiście podjąłem, czy zmieniło mnie dzisiaj to. Tak. Mamy telefon, prosimy bardzo, halo? Halo, czy słyszymy się?
Halo, halo, halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Jak ma Pan na imię?
Chciałbym mógł się włączyć do audycji.
Proszę bardzo, jak ma Pan na imię?
Bogusław Sokoła-Podlaskiego.
Proszę, Panie Bogusławie, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pokonany Jezus Chrystus. Pozdrawiam księdza, ojca prowadzącego, księdza profesora. Telefonuję z Sokoła-Podlaskiego, mam na imię Bogusław. Ja się odnalazłem w tym drugim filarze, w listu świętego Piotra Apostoła, w słowach: a z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie. I tutaj te słowa zachęcają mnie do tego, żeby odnawiać chrzest, bo wprawdzie przyjąłem chrzest jako dziecko, ale później się dowiedziałem, że jest to prośba o dobre sumienie. I teraz, jeżeli ja będę się starał o odnowienie sumienia, to będzie to dawało po prostu czystość sumienia, będzie to powodowało, że moje serce będzie coraz bardziej czyste, wnętrze będzie coraz bardziej czyste, będzie lepsze myślenie i to będzie mi umożliwiało widzenie Boga, czyli odnoszenie Słowa Bożego do mojego życia. I to staram się praktykować. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy Panie Bogusławie, dziękujemy.
No tak właśnie, odnowienie Chrztu Świętego, to piękne zdanie Pan Bogusław powiedział. To jest właśnie życie sakramentalne, takie odnowienie łaski Chrztu Świętego dokonuje się w czasie każdego sakramentu pokuty i pojednania, i w który zostaje dopełniony pełnym udziałem w Eucharystii przyjęcia Chrystusa do serca w Jego słowie i w Jego ciele i krwi.
Mamy telefon, prosimy bardzo, halo?
Pochwalony jest Chrystus, Najświętsza Maria Chrzcielica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Kogo witamy?
Do audycji.
Prosimy. Kogo witamy?
Kłania się Józef, Dolny Polski.
Prosimy, Panie Józefie.
Dziękuję bardzo. Otóż chodzi o to, że Duch Święty działa w każdym momencie, w każdym czasie i w każdym człowieku. Pan Jezus, jeśli on napiewał ojca Pio, powiedział mu te słowa: Synu, bez Ducha Świętego nikt nic nie może uczynić. Dlatego jest takie zaciemnienie na świecie, bo ludzie bardzo mało lub wcale nie modlą się do Ducha Świętego. W każdej parafii, Synu, powinna być msza święta raz w miesiącu ku czci Ducha Świętego, czego nie ma. Temu tak bardzo chrześcijanie błądzą i dalecy są od łask Bożych. Od światła Bożego. No szczęść Boże.
No Bóg zapłać. Dziękujemy Panie Józefie za telefon. Pozdrawiamy Pana.
Tak jest. Myślę, że wielkie dowartościowanie działania Ducha Świętego nastąpiło po Soborze Watykańskim, kiedy uświadomiliśmy sobie, że Duch Święty to nie jest tylko jakaś jedna z osób boskich, ale to jest osoba boska, która działa w całej pełni mocy Boga. I myślę, że rzeczywiście wtedy, kiedy nie ma otwarcia się na działanie Ducha Świętego, następuje takie zasklepienie w człowieku i zaciemnienie jego oczu. On nie widzi, w jaki sposób ma działać, bo nie kieruje nim Duch Święty. Tak, rzeczywiście trzeba nam się otwierać na działanie Ducha Świętego.
Odbierzmy zatem jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy, prosimy. Prosimy Pani Teresa.
Ja chciałabym powiedzieć tak. Do tej pory tak właściwie uważałam, że Duch Święty tylko pomaga w sprawach wiary, ale przekonałam się, że również w sprawach życia codziennego pomaga. Człowiek musi się na to otworzyć. Właśnie dzisiaj miałam taką sytuację i uważam, że ludzie za mało modlą się do Ducha Świętego i za mało, nawet można tak powiedzieć, że korzystają z pomocy Ducha Świętego. I na koniec chcę podziękować Duchowi Świętemu za wszelką pomoc, jaką uzyskałam od Niego. To tyle. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie.
Ja myślę, że już samo to uświadomienie tego, że potrzebujemy modlitwy do Ducha Świętego, to już jest wejście na właściwą drogę działania. I tu z tego należy się cieszyć, że uświadamiamy sobie potrzeby otwarcia się na Jego działanie, potrzeby modlitwy do Ducha Świętego. Ja mogę dać tyle świadectwa, że przed każdą lekturą Pisma Świętego krótszą czy dłuższą modlitwę do Ducha Świętego zawsze kieruję.
Księże profesorze, dziękujemy za to spotkanie. Powoli ono już dobiega końca. Jakbyśmy dzisiaj to nasze spotkanie ze Słowem Bożym, na co taka ostatnia myśl dla nas, kiedy będziemy przeżywać liturgię Eucharystii w niedzielę, też będziemy, wielu z nas podejmie medytację nad tymi czytaniami. Podjęliśmy ją wspólnie na antenie Radia Maryja, ale taką właśnie jeszcze jakby kwintesencję i to przesłanie, jakie zostawia nam Słowo Boże, na co zwrócić uwagę, no może właśnie konkretne też oddziaływanie nasze w naszym życiu, jak konkretnie podjąć pewne postanowienia czy nasze prace.
Myślę, że taką myślą przewodnią tych czytań jest wyzbycie się lęku przed trudnymi sytuacjami, które w nas w życiu spotkają, dzięki otwarciu się na działanie Ducha Świętego. A konkretnym postanowieniem, no mi trudno mówić, podpowiadać radiosłuchaczom, jakie powinni podjąć konkretne postanowienia. Myślę, że jest to dla mnie przynajmniej takie ważne, żebym umiał w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, gdzie wydaje mi się, że zupełnie nie wiem, jak działać, żebym zrezygnował z opierania się tylko na swojej inteligencji, umiejętności, talentach, ale żebym oddał to naprawdę w ręce Ducha Świętego, żebym umiał Mu całkowicie zaufać.
Dziękuję, księże profesorze, za to nasze spotkanie, audycja Szukając Słowa Bożego, nasz
Dziękuję
gość.
Dziękuję bardzo. Ja, jeżeli mogę na koniec,
proszę,
chciałbym
bardzo
pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich moich kolegów, z którymi 24 lata temu przyjmowałem święcenia kapłańskie. Niedawno spotkaliśmy się na spotkaniu rocznikowym w rocznicę, ale chcę pozdrowić najserdeczniej, jak tylko potrafię, wszystkich naszych żyjących rodziców, szczególnie mamy, a dla rodziców, którzy już przeszli na drugą stronę życia, prosić o łaskę zbawienia. I z takim sentymentem też chcę na koniec pozdrowić bardzo serdecznie naszych dwóch biskupów seniorów. Od niedawna mamy już dwóch biskupów seniorów, biskupa Tadeusza Rybaka i biskupa Stefana Cichego.
Dziękujemy za obecność. Naszym gościem ksiądz profesor dr habilitowany Sławomir Stasiak, moderator Dzieła Biblijnego w Legnicy, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Dzisiaj nasze Słowo Boże, które Bóg nam daje na niedzielę, podprowadzał nas, rozważaliśmy dzięki tej obecności księdza profesora. Jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
I dziękujemy również za wszystkie telefony.